Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. W naszym studiu goście. Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest jedna niewiasta, pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa. Kłaniam się pani.
Szczęść Boże.
Autorka najnowszej książki o Powstaniu Warszawskim. Powstanie Warszawskie 1944. Gloria Victis. Z przedmową profesora Witolda Kierzuna. Mam nadzieję, że uda nam się z panem profesorem chociaż na chwilę połączyć. W naszym programie jest reżyser Dariusz Walusiak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dokumentalista, autor m.in. filmu o ludobójstwie niemieckim na Woli podczas powstania. Nam to jest bliskie, bo zginęło wielu redemptorystów. I ten, można powiedzieć, no, to co się stało na Woli z redemptorystami, w jaki sposób jest coś upamiętnione. Mamy specjalne miejsce pamięci, jeszcze pamięta ojca Rębacza, on już świętej pamięci, ale starał się o to bardzo. Jesteśmy mu za to wdzięczni i jest z nami też w studiu pan redaktor Piotr Szubarczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Publicysta historyczny. Powstanie warszawskie Gloria Victis. Mamy mówić w przeddzień 70. rocznicy. Wielu uroczystości, można powiedzieć, już się odbywa, tak? Wielu myśli o tym, jak nawet przeżyć to jutrzejsze święto. Chociaż pewnie różnie na te dzieje sprzed 70 lat patrzymy. Jak Państwo patrzycie, zanim do sedna tematu, i dlaczego zajmujecie się powstaniem warszawskim? Pani doktor.
Ojciec chyba mimowolnie użył tego słowa święto jutro.
Nie, no nie można inaczej. Tak, krew Polaków, tylu tysięcy.
I przypomniała mi się jedna rzecz. Przypomniał mi się pewien strajk. Jeden z pierwszych strajków w Polsce komunistycznej. Jest 1 sierpnia 1945 roku. Robotnicy na Żoliborzu porzucają pracę. Porzucają pracę. Jest to forma strajku. I idą na groby powstańców, bo mówią, że to jest rocznica tak ważnego wydarzenia, że nie można po prostu tak jak co dzień pracować. To jest dzień, który powinien być przeznaczony na modlitwę, na rozmyślanie. Słynny strajk robotników na Żoliborzu.
Ponieważ... Słynny, ale wejdę w słowo, bardzo mało znany. To jest jeszcze...
No tak jak wszystkie strajki w PRL-u, bo nam się wydaje, że robotnicy i w ogóle Polacy strajkowali w 56, w 76, w 70, a tych strajków było w pierwszych 4 latach po wojnie ponad 1400, ale to jest temat na osobną audycję.
Ale pan, panie redaktorze, jest historykiem, publicystą. Na ile można powiedzieć, gdybyśmy tak szale próbowali ustawiać, na ile to wydarzenie sprzed 70 lat jest dla pana ważne, na ile warto się nad nim zatrzymać, namyśleć, też dla pana jako, można być, Polaka?
Kiedy myślę o Powstaniu Warszawskim, to myślę, widzę siebie jako nastolatka, ucznia szkoły. Zawsze byłem zainteresowany historią. I jak dziś pamiętam, to co nam wtłaczano w szkole do głowy. Nie można było pomóc Powstaniu Warszawskiemu, ponieważ wydłużyły się linie aprowizacyjne Armii Sowieckiej, wydłużyły się linie dostaw amunicji, więc biedni sowieccy żołnierze bardzo nad powstaniem rozpaczali, ale ponieważ nie mieli co jeść, nie mieli z czego strzelać, więc musieli czekać aż do stycznia, by zdobyć Warszawę. I my jako dzieci, jako młodzież te kłamstwa, no mimowolnie przyjmowaliśmy. Potem pojawiły się wątpliwości. Mnie jedna rzecz w mówieniu o powstaniu, teraz się modnie mówi w narracji, jedna rzecz mnie nieustannie irytuje, że sprawę powstania ogranicza się czasami tylko do jednego. Czy było potrzebne, czy było niepotrzebne? Czy trzeba było tego dnia, czy może później? Inne kłamstwo, bo ja uważam, ja tak napisałem też ostatnio, że trzeba potrząsnąć sowieckim workiem kłamstw na temat powstania warszawskiego. Inne kłamstwo, takie rasowe, uprawiane przez całe lata, było takie, że dowódcy powstania to cyniczni gracze polityczni, którzy szafują krwią, natomiast żołnierze powstania to bohaterowie. Chciałbym przypomnieć także starszym naszym widzom, że nie od razu tak było. Pierwsze 10 lat po wojnie właściwie był zakaz czczenia powstania, wspominania powstania, mówienia o powstaniu. Używano takiego sowieckiego określenia awantura, czasami awantura warszawska. Sowieci, którzy podżegali Polaków do powstania. Radio moskiewskie, zakamuflowana radiostacja jako Kościuszko, strasznie chętnie nawiązywali Sowieci do tradycji kościuszkowskich. Wiemy, była dywizja kościuszkowska dla podkreślenia, że w Polsce po wojnie buduje się państwo ludowe, a Kościuszko, no to wiadomo, to są te tradycje. Namawiali do powstania. Wzywali, by każdy warszawiak, a było w momencie wybuchu, Joasiu, powstania prawie milion mieszkańców po zagładzie Żydów, że każdy powinien być żołnierzem, że powinna powstać z dnia na dzień milionowa armia. I taka armia powstała, tak jak oni chcieli. Tylko że oni stali na Pradze i czekali, aż Warszawa się wykrwali. Jestem wstrząśnięty, ojcze, pewną relacją wysokiego niemieckiego oficera, której wcześniej nie znałem. Ostatnio jest trend książka o powstaniu pani Aleksandry Ricci, to jest synowa pana redaktora Bartoszewskiego. Ta książka jest mocno promowana. Nie będę mówił o tej książce, ale pani Aleksandra przytacza wypowiedź Rainera Stachela. To taki generał, dowódca garnizonu warszawskiego, zaufany człowiek Hitlera, którego Hitler wysłał do Warszawy, żeby tam robił porządki. Proszę sobie wyobrazić, że to, co Stachel mówił na temat powstania, czego ja przedtem nie znałem, to jest dokładnie to, co mnie jako chłopcu mówiono w szkole w okresie komunistycznym. Otóż Stachel mówi tak. Odpowiedzialność za cierpienia zadane ludności Warszawy spoczywa nie tylko na nas, Niemcach, lecz także na dowódcach Armii Krajowej, którzy rzucili ludność Warszawy do walki skazanej z góry na klęskę. A więc jedna śpiewka, jedna narracja. Sowiecka, niemiecka i propagandystów komunistycznych. Bohaterski żołnierz, cyniczni gracze, polski Londyn, no, który chce osiągnąć cele polityczne.
Każdy chce trochę usprawiedliwić, bo wie, że no, na przykład przesadził, tak? Bo dokonywały się mordy no, niesamowite i to na ludności cywilnej. No więc będzie próbował, tak, w jakichkolwiek dokumentach, że gdyby ktoś kiedyś wracał do historii, no to jest na kogo zrzucić, bo ktoś jest też temu winien, nie tylko my.
Tak.
Bo myśmy...
I żeby dokończyć odpowiedź na to pytanie, które ojciec zadał, moim zdaniem przełom, jeśli chodzi o recepcję Powstania Warszawskiego, wśród Polaków, przełomem było dzieło życia świętej pamięci prezydenta Warszawy, który wybudował Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak się składa, ostatnio CBOS przeprowadził sondę na temat tego, czy powstanie było potrzebne, czy nie. Proszę sobie wyobrazić, po 10 latach funkcjonowania Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, 10% więcej Polaków uważa, że powstanie było potrzebne. Ja cały czas, kiedy myślę o potrzebie tego powstania, cały czas mam w myślach pewną wypowiedź Romualda Trauguta. Wspomnimy go w części radiowej, bo zbliża się kolejna wielka rocznica w historii politycznej i w historii duchowej narodu polskiego. Kiedy zapytano Trauguta, czy był sens tego powstania, on odpowiedział, że nie wie, czy był sens. Wie, że był mus. Wie, że był mus. Może byśmy, ojcze, wiem,
ja,
że
ja
też...
powiem, bo ta świadomość też rośnie. Tak jak pan wspomniał, Muzeum Powstania Warszawskiego, gdyby nie ono, gdybyśmy nie poznawali tak losów i tych, no, dowiadywali się, dlaczego ktoś chciał i postawił na szali swoje życie w obronie ojczyzny, tego skrawka, na którym żył, no to pewnie mogłoby to być dla nas obojętne. Pan mówi o sądzie, my też przygotowaliśmy chociażby taką krótką...
Jeszcze jedno zdanie tylko, ojcze. Żaden z tych szyderców, którzy mnie jako chłopca upokarzali i zgnębiali swoim obrazem Powstania Warszawskiego, żaden z tych szyderców, żaden z autorów podręczników nam nie wyjaśniał, że powstanie było zaplanowane na 3-4 dni. A te 3-4 dni były zwycięskie.
Tak. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zachęcam do bycia razem z nami. Teraz sonda. Spróbujmy pomyśleć sami, jak my byśmy odpowiadali na pytania, czy czym i jakim wydarzeniem w historii dziejów naszej ojczyzny było Powstanie Warszawskie.
Polacy związani przede wszystkim z Armią Krajową nie chcieli doprowadzić do panowania, bali się, że wejdzie Armia Radziecka, Związek Radziecki do Warszawy i chcieli wcześniej wyzwolić Warszawę spod okupacji hitlerowskiej i początkowo przez pierwsze dni jakoś im się udawało odeprzeć ataki niemieckie. No niestety wiemy, jak to się wszystko skończyło. Związek Radziecki zatrzymał się za Wisłą i czekał, aż Niemcy spalą naszą stolicę i zrównają ją niemalże z ziemią.
Powstanie warszawskie zawsze jest bardzo szeroko właściwie nagłaśniane przez media, przez prasę. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, bo jest to rocznica niezmiennie najważniejsza, jedna z najważniejszych w naszym kraju, ponieważ wymagała tylu ofiar, prawda, i pochłonęła tyle ofiar. Miasto właściwie zostało zrównane z ziemią, ale ten wysiłek chyba nie poszedł na marne, prawda?
Był to zryw taki narodowy, ale zyskali na tym Sowieci. Zyskali, bo zginęło dużo żołnierzy Armii Krajowej, gdzie później łatwiej Sowietom było walczyć z Armią Krajową i tak dalej. No. Przez to być może, że tyle lat mieliśmy komunizm. Gdyby ci żołnierze może odłożyli te powstanie na później, gdyby nie było takich strat, być może Sowieci by tak nie zwyciężyli.
W czasie tego powstania, to co wiem, zginęło mnóstwo ludzi, mnóstwo Polaków broniących, chyba beznadziejnej sytuacji, rozkazu z Londynu czy skądkolwiek, tak przynajmniej moja wiedza mówi na ten temat. Natomiast czy ono było słuszne, czy nie, bo też można zapytać. Myślę, że w tamtych czasach nikt inaczej nie myślał. No było po prostu słuszne.
Bo przed wojną Warszawa była jak Paryż, nie? Tak się skończyło, że chyba nie było potrzebne.
Różne są zdania na temat powstania, czy było potrzebne, czy nie było potrzebne. No moim zdaniem to była taka sytuacja, gdzie ci żołnierze, ci ludność Warszawy miała dosyć tego ucisku, tej niewoli, więc samoczynnie. Ale dużo się przyczynili Sowieci do tego, żeby te powstanie akurat wtedy wybuchło, gdzie nie udzielili, a to nie chodzi o to, że nie udzielili pomocy, ale nawet wręcz przeszkadzali powstańcom. I skończyło się to powstanie, jak skończyło.
Ważne jest to, że młode pokolenie pamięta o tym powstaniu. I tak mi się wydaje, że na bazie tego powstania chyba kształtuje się nawet jakaś taka nowa mentalność młodych ludzi. I to jest w tym wszystkim, w tej ofierze najważniejsze, bo ta ofiara była jednak ogromna i cały czas rodzą się pytania, czy nie za ogromna. Ja też tego nie wiem, ale wydaje mi się, że miała sens i to jest najważniejsze.
Bilans jest dla nas bardzo niekorzystny, nie? Przecież straciliśmy najlepszych ludzi, którzy w tym czasie byli do dyspozycji, nie? Którzy mogli się przydać po wojnie.
Część Polaków zdawała sobie sprawę z tego, że Armia Radziecka nie jest do końca przyjazna Polakom, tym bardziej, że jakby wiadomo, że 17 września również zaatakowała Polskę, potem zmieniła sojuszników i wydaje mi się, że nie chcieli dopuścić do tego, że Sowieci wejdą do Warszawy i oni zaczną zarządzać miastem, tak? Polacy woleli, żeby stolica była polska, a nie radziecka czy też niemiecka i chcieli pokazać, że też mają coś do powiedzenia w swoim własnym kraju.
Sami powstańcy mieli wątpliwości, ponieważ nie sądzili, że ludność cywilna tak bardzo ucierpi. I kiedy zobaczyli, jak bardzo niszczona jest Warszawa, jak eksterminuje się ludność, to sami zaczęli się zastanawiać, czy mieli po prostu prawo tak narażać ludność cywilną.
Gdyby nie powstanie warszawskie, nie byłoby Polski. Nie wiem, wiem, że bardzo dużo kobiet wywalczyło w obronie praw człowieka.
Z całą pewnością różnie ocenione sam ten zryw narodowy. Jedni uważają, że było to niepotrzebne, bo wielu ludzi zginęło. Niepotrzebnie, bo jakby z góry był skazany na niepowodzenie. No ale z perspektywy czasu chyba powinniśmy być dumni z tego, że jako jeden naród wykazaliśmy się taką odwagą i zamanifestowaliśmy, jak bardzo dla nas ważna jest ojczyzna.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Co pan, pani wie o powstaniu warszawskim? Takie postawiliśmy pytanie. Jak państwo odnoszą się do tej wiedzy? To na ulicach Torunia zrobiona sonda.
Znaczy, widać na pewno, że ludzie coraz więcej wiedzą na temat powstania. To, co pan Piotr mówił właśnie, no, ja też zdobywałem edukację w tym okresie, powiedzmy, o, jeszcze może nie z syłku komuny, ale to była zupełnie inna narracja historyczna. I inaczej tłumaczono, no, znaczy tłumaczono, po prostu nam nawet nie pozwolono myśleć, żebyśmy jakieś wnioski wyciągali. Nie było tyle książek. Dzisiaj możemy sięgnąć do książek, z którymi się zgadzamy, z którymi się nie zgadzamy, ale jakaś dyskusja na temat powstania panuje i to jest dyskusja żywa. I dzięki temu ci ludzie, którzy się wypowiadali, ja myślę, że nie było problemu znaleźć ludzi, że osoby, które przeprowadzały tą sondę, nie przeprowadzały na zasadzie szukamy kogoś z tłumu, kto nam coś powie na temat powstania. Bo każdy ma jakieś swoje zdanie na temat powstania. Tak jak wspomniałem, niektórzy i tu w tej sondzie widać było, że są też głosy w jakiś sposób krytyczne. Są też takie, które mówią o tym, że powiedzmy nie było innego wyjścia, naród stanął do...
Beznadziejna sytuacja, tak? Pytanie oczywiście... o to, czy słuszne, bo pan nawet z taką boleścią powiedział, że kiedyś Warszawa jak Paryż, wiemy co się stało, ale czy Niemcy zostawiliby nam ten Paryż?
Właśnie to jest
czy też
różnica,
nie,
bo...
prawda?
Bo w Paryżu także wybuchło powstanie. Oczywiście ono miało zupełnie inny przebieg. Wojska alianckie były bardzo blisko i z pomocą błyskawicznie podeszli.
No inaczej też walki wyglądały właśnie w Polsce. Można powiedzieć na wschodzie Niemiec, tak jak Niemcy z frontem szli, a co innego działo się na zachodzie Europy.
Jeśli można, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz taką. Jak wybucha w Polsce, jak wybucha powstanie warszawskie, bo można powiedzieć w Polsce, bo plan Akcja Burza zakładała te powstania w różnych częściach okupowanego kraju. No, tym momentem kulminacyjnym było powstanie warszawskie. Ale zwróćmy uwagę, że front zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie zostaje w jakiś sposób wstrzymany. No, oczywiście na zachodzie to jest lądowanie nieudane pod Arnhem i ten front w jakiś sposób zamiera. I tu widać pewną rzecz, że Warszawa wykrwawia się z dnia na dzień coraz więcej jest tych ofiar, a inni po prostu biernie to obserwują. Stalin obserwuje, bo ma w tym jakiś swój cel dokonać rękami Niemców rzezi powstańców, rzezi Armii Krajowej, która no, nie mogła funkcjonować w momencie, kiedy Sowieci...
Nawet myślę, że nie osłabia swojej armii, ale pozwala na to, żeby Polacy
dokładnie
walczyli, znając też i charakter Polaka, tak, i jego waleczność, tę determinację, no to można powiedzieć, no odczekuje.
To jest ze strony Rosjan, ze strony Niemców, tutaj do Stachela pan Piotr się odwołał, ale przecież gubernator Fischer wezwał pod koniec lipca do kopania okopów, czyli wokół Warszawy 100 tysięcy ludzi miało się zgłosić, wykopać doły przeciwczołgowe, jakieś okopy, umocnienia przygotować. Oczywiście do tego nie doszło, Polacy się nie zgłosili, ale teraz inaczej jest ten fakt interpretowany, bo jest chociażby od tej strony interpretowany, że już wiemy, że Niemcy chcieli bronić Warszawy, czyli chcieli twierdzę, taki Festung Warschau zbudować, gdzie będzie ciągła obrona. Zresztą były warunki do tego doskonałe, mogli się bronić na linii Wisły. ale broniąc się nie mogli dopuścić do tego, żeby mieć trudno mówić, na tyłach, w bezpośrednim sąsiedztwie armię liczącą 40 tysięcy w Warszawie, żołnierzy może nie tak dobrze uzbrojonych, ale bardzo zdeterminowanych do walki. I Niemcy, chociażby Fischer, co jest dosyć ciekawe, powołuje się w tym rozkazie, że w 20 roku Polacy zatrzymali bolszewików, niech teraz też razem z Niemcami przynajmniej budują te umocnienia.
Mamy trochę oceny.
To jest właśnie ta przewrotność i Sowietów, i Niemców, ale tak jak chciałem na to jeszcze raz zwrócić uwagę, że Warszawa się wykrwawia, a wszyscy siedzą bezczynnie.
Pani doktor.
Ja myślę, że największy problem ludziom dzisiaj, może młodym, ale starszym też, sprawia liczba ofiar. To, że w stolicy zginęło tyle ludzi, nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale także ludności cywilnej, że było to największe ludobójstwo dokonane w czasie II wojny światowej i że prawie cała stolica została, tak jak w sądzie mówiono, zrównana z ziemią. I że ten ogrom ofiar przeraża i jest niezrozumiany. I ludzie próbują sobie z tym poradzić i to, o czym mówią Piotr, zawsze było to pytanie, czy to było potrzebne, czy ta cena nie była za wysoka. I myślę, że jeżeli zrozumiemy, o co walczyli powstańcy, że była to bitwa o niepodległość Polski, o uratowanie niepodległości, ostatnia tragiczna, jak się okazało, próba uratowania niepodległości, uratowania wolności, odwrócenia losów Polski. I to właśnie ludzie tamci, powstańcy i dowództwo powstańcze i ludność Warszawy miała tego świadomość, że walczymy o wolność. Jeżeli nie zrozumiemy, czym jest wolność, a najlepiej, myślę, wytłumaczył to prymas kardynał Wyszyński, który zresztą był kapelanem powstańczym w Puszczy Kampinoskiej, który mówił, że nawet jeżeli za cenę tej wolności, jeżeli nawet tam zginęło tyle ofiar, taka liczba, jeżeli pod gruzami legła prawie niewyobrażalna liczba osób, Polaków, to jednak ta ofiara nie jest naprawdę duża w porównaniu z tym, czym jest prawo do wolności. Że to prawo do wolności jest tak wielkie, jest, jak on mówił, najsłuszniejsze i najpotężniejsze, że nie możemy tak rozpatrywać.
Bo wielu też liczy, czy mieliśmy jakieś szanse. Jak gdyby zaraz stawia taką alternatywę. Tak? No, ja rozumiemy zryw wolnościowy, walka o ojczyznę, o największe dobro, no bo po co nam życie, jak nie mamy gdzie żyć, prawda? Ktoś w ten sposób, albo mamy żyć w niewoli. No to co to za życie? Prawda? Może oni właśnie w ten sposób patrzyli, nie do końca przeliczając, jakie są nasze szanse, jakie mamy możliwości i czy wróg nas nie zmiażdży.
I to jest to, o czym mówił też papież Jan Paweł II, że może nie powinniśmy raczej zastanawiać się właśnie, czy ta ofiara była za duża, czy za mała, czy to było potrzebne, czy nie, ale raczej w milczeniu schłonić głowę przed bezmiarem i ogromem tego cierpienia i tego poświęcenia. Tego, o którym on mówi, że to pokolenie było rozrzutne w oddawaniu swojego życia, ale ta rozrzutność, on tę rozrzutność nazywa wspaniałomyślnością raczej. Że oni oddawali, realizowali to najważniejsze dla nas, dla chrześcijan, przykazanie Chrystusa: nie ma większej miłości, niż jeżeli kto swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. To samo zrobił Chrystus, tak właśnie wyzwolił nas. Czyli oni robili to samo, czyli nie mogli lepiej wypełnić swojego zadania na ziemi. I myślę, że wielu z nich tak myślało.
I to dzieło powstania jako wspaniałomyślne dzieło, dzieło miłości.
Musimy zrozumieć sens tej ofiary, poświęcenia, bo ojczyzna jako nasza matka wymaga, miłość wymaga poświęcenia,
czyli tutaj
wymaga
pani
ofiary.
By nie włączyła jakiejś tam koniunktury, tak, albo czegoś, czy nam się...
Pewnie tak też można to rozpatrywać, ale żeby to naprawdę zrozumieć, myślę, że dużo łatwiej w ten sposób to pojąć i zresztą to, o czym często mówimy, że sens walki nie tkwi w tym, czy my odniesiemy zwycięstwo, tylko w obronie jakich wartości tę walkę podejmujemy. Myślę, że to jest najważniejsze i że jeżeli tego jakby nie przyjmiemy, nie zrozumiemy, to rzeczywiście będzie nam ciężko zrozumieć. Oczywiście można rozpatrywać i mówić o różnych przyczynach, czy można było tak, czy dzień wcześniej wywołać, czy nie, czy te czołgi rosyjskie wjeżdżały na Prawie, czy nie wjeżdżały, czy oni byli, czy podjęli te decyzje właśnie pod takim kątem czysto wojskowym, czy to było słuszne, czy nie. Można oczywiście to rozważać.
Nikt przed... No bo też jakaś geneza jest przedstawiana, tak?
Tak, ale przed zakończeniem bitwy nikt nie wie właściwie, jaki będzie jej wynik. Rozpatruje się, podejmuje się pewne ryzyko. Tu można o generale Boże Komorowskim, dowódcy Armii Krajowej, powiedzieć, że on miał w Warszawie swoją żonę. Ta żona była w ciąży i on nie powiedział jej, że wybuchnie powstanie, chociaż mógł ją ostrzec i wywieźć z Warszawy. Potem po wojnie Jan Nowak-Jeziorański pytał go, dlaczego on nie ostrzegł swojej żony, dlaczego jej nie powiedział. Powiedział, że nie mógł ostrzec wszystkich kobiet w ciąży i wywieźć ich z Warszawy. Jeżeli tak, to dlaczego miał wyróżniać swoją żonę? Poza tym nie mógł też złamać tajemnicy wojskowej. To było myślenie dowódców wtedy, powstańczych i dowódców Wojska Polskiego.
My mamy wypowiedź Bora Komorowskiego, może spróbujemy przywołać ją teraz naszym widzom i słuchaczom.
To postać tragiczna, ojcze, ponieważ na tego człowieka sypały się gromy, szydzono z niego, wyśmiewano go, nie tylko propaganda komunistyczna. No zawsze tak jest, Mickiewicz już o tym pisał, co się dzieje na paryskim bruku, jakie są nastroje. I ten człowiek zasługuje na najwyższy szacunek. Jego pokora, z jaką szedł do Niemców, negocjując warunki kapitulacji po to, żeby uchronić swoich chłopców, swoje dziewczęta przed obozem koncentracyjnym, by dopilnować, by mieli status jeńców wojennych. Jego troska o pamięć o powstaniu. On przez całe lata, do końca swojego życia, krzyż Armii Krajowej, który przecież on, za jego sprawą ten krzyż został ustanowiony. Postać tragiczna, ale w ogóle powstanie warszawskie to jest sytuacja tragiczna, jak w greckim dramacie. Nie ma dobrego rozwiązania. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to sytuacja tajna albo jawna, bo o tajnych sprawach nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że alianci nam nie pomogą efektywnie, ponieważ jest to obszar operacyjny sowiecki, że to zostało ustanowione w Teheranie, a właściwie jeszcze wcześniej, w czasie konferencji moskiewskiej. Nie wiedziało nawet nasze najwyższe dowództwo, że sprawy są tak postawione. Więc w tej sądzie, jeśli jeszcze mam do niej nawiązać, tuła się jeszcze taka stara myśl. Powstanie było z góry skazane na klęskę. To jedna tutaj z osób w sądzie to powiedziała. Otóż nie. Powstanie było z góry skazane na zwycięstwo. Impet ofensywy sowieckiej, front białoruski był tak potężny. Warszawiacy nabierali nadziei, ochoty do walki, widząc pobitych, zdesperowanych żołnierzy niemieckich, wycofujących się na zachód, maszerujących przez Warszawę, niektórzy bez broni. Widzieli klęskę i widzieli niewiarę w ich oczach. To powstanie było skazane.
Gdyby trwało 3-4 dni, a nie kilkadziesiąt, zupełnie.
Miesiąc wcześniej w Wilnie była operacja Ostra Brama i brygady partyzanckie Armii Krajowej wspólnie z Armią Sowiecką uwolniły miasto od Niemców. Wszystko wskazywało na to, że ten scenariusz w Warszawie się powtórzy, bo dlaczego niby nie miałby się powtórzyć?
Bor Komorowski na naszej antenie.
Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939.
Pani doktor, pani jest autorką nowej, najnowszej książki o powstaniu warszawskim. Wiemy, że tych pozycji teraz wychodzi wiele. Pan redaktor też tak wspominał, że no nawet próbujemy piórem trochę walczyć ze sobą, ale walczymy też o prawdę, staramy się docierać też i do umysłów ludzi, nie raczej jakoś uprowadzając ich gdzieś, czy manipulując, tylko no, staramy się docierać do prawdy. Jak to się stało, że pani podjęła się napisania tej pozycji?
Oczywiście głównym celem powstania tej książki było uczczenie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. O tym, o czym mówimy, że ta pamięć o bohaterach, o ich heroicznym czynie powinna trwać na zawsze. To jest bardzo ważne dla naszego narodu, dla naszej wspólnoty, dla naszej tożsamości, bo to jest to, co wybieramy, uznajemy przez wspólnotę za dobre, to właśnie nas kształtuje i do tego musimy się odwoływać. To, o czym mówiłam wcześniej, to był ta próba walki o uratowanie, o odzyskanie niepodległości, wolności, czyli o to najpotężniejsze prawo. Właśnie to najbardziej mnie interesuje w tym, może nie tyle, chociaż w książce są przedstawione mniej więcej główne epizody powstania, bo jest ich oczywiście tyle, że trudno napisać, można o powstaniu pisać tysiące i więcej książek. I tylko niektóre szczegóły można podać interesujące. To może ta historia, ona jest oczywiście bardzo ciekawa, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie był właśnie ten pokazanie tego poświęcenia, tej ofiary, tego sensu powstania, tego, co powstańcy myśleli, co było dla nich najważniejsze, to najpotężniejsze prawo wolności. Ta książka ma właśnie przypomnieć o to, znaczy nie pozwolić zapomnieć. I naszym obowiązkiem jest, co papież mówił, ich bohaterski czyn zobowiązuje. Czyli my możemy szukać w postawie powstańców wzorów, jak najbardziej, młodzież. Możemy pamiętać przez to, że tak rzeczywiście było, że było takie pokolenie, że byli tacy ludzie, którzy o Polskę walczyli, którzy nie wahali się oddać swojego młodego życia i wcale tego nie żałowali. Jest taki, w powstaniu był w pierwszych dniach, powstańcy zdobyli magazyn na Stawkach, tam między innymi zgrupowanie Radosław ubrało się w te słynne panterki niemieckie i tak później było jednolicie w powstaniu mundurowanych. Dowódcą tego ataku na magazyny na Stawkach był syn generała Stanisława Sosabowskiego, twórcy brygady spadochronowej, na którą czekano, która miała tą najkrótszą drogą wrócić do Polski, czyli właśnie przyjść na pomoc powstaniu, co okazało się niemożliwe. Syn tego generała, też Stanisław Stasinek, dowodził właśnie oddziałem, kompanią Kolegium A. Zdobywał te magazyny. Potem został, niedługo potem został ranny. W każdym razie w wyniku tych ran stracił wzrok. Potem spotkał się po wojnie, udało mu się wydostać z Warszawy, spotkał się ze swoim ojcem. Zrobił jeszcze w Wielkiej Brytanii, udało mu się zostać lekarzem, pracował jako lekarz, niewidomy. Przez ani jeden dzień swojego życia nie żałował tego, co zrobił i przez nigdy w życiu nie narzekał na to, co mu się przytrafiło. I takie przykłady tych powstańców, tych ludzi, którzy wtedy podjęli tę walkę, możemy mnożyć, możemy o tym przypominać. Czyli ci ludzie, którzy o to walczyli, nie żałowali, uważali to za jedyną słuszną drogę. Tak wybrali. Myślę, że my musimy uczcić ten wybór. Musimy im być za to wdzięczni i o tym zawsze pamiętać.
Pisał wstęp, przedmowę profesor Witold Kierzun. Panie redaktorze, co napisał? Tak w skrócie, co jak pan ocenia też tą książkę, tą pozycję?
No tak, bo widzowie mogą sobie pomyśleć, że my znamy Joannę i dlatego zachwalamy jej książkę. Ale profesor Kierzun, wybitny ekonomista, żołnierz Powstania Warszawskiego.
Pan mówił, że nawet chyba jego zdjęcie, tak?
Jest na okładce
najsłynniejszych powstańczych zdjęć.
Joanno, w jakim momencie to zrobione było?
Zdjęcie zostało zrobione, kiedy profesor jest taki wtedy podchorąży kapral Wypad, który cieszył się, ponieważ...
Pseudonim, rozumiem, że to nie jest fotomontaż, to jest prawda.
To jest z kroniki filmowej zdjęcie, tak? On wtedy cieszył się tak bardzo, ponieważ zdobył CKM, a to był już drugi w tym dniu. Ten był zdobyty w czasie ataku na komendę policji na krakowskim Przedmieściu 1. I to jest takie jedno z najbardziej znanych i zdjęć pokazuje taką radość, autentyczną radość, jest takim symbolem tej radości, z jaką ci powstańcy wtedy walczyli.
Warto zacytować chociaż jedno zdanie z tego wstępu, bo ono jest najkrótszą, najpiękniejszą recenzją tej książki. Mogę tylko serdecznie podziękować autorce, że właśnie w taki sposób przedstawiła nasz epos. Profesor Kierzun uważa, że właśnie taka jest potrzebna narracja o Powstaniu Warszawskim, dlatego gorąco zachęcamy nauczycieli, zwłaszcza historii, by korzystali z tej książki, bo ona nie tylko mówi o powstaniu, nie tylko opowiada o powstaniu, ale ona wzrusza. Dla mnie wstrząsający, najpiękniejszy rozdział tej książki, bo zawsze jest coś najpiękniejsze w pięknej książce, to jest krótki rozdział poświęcony rodzinie Romockich. No, z tej rodziny Romockich to my kojarzymy przede wszystkim Andrzeja, słynny pseudonim Moro. Andrzej Moro, wspaniały dowódca polowy. Ale tutaj Anna pisze także o jego młodszym bracie, pisze o jego ojcu Pawle, po którym syn odziedziczył ten pseudonim, ale przede wszystkim przypomina wspaniałą matkę Jadwigę, która straciła w czasie wojny męża, straciła dwóch ukochanych synów i stać ją było potem jeszcze na takie słowa w lutym 45 roku. Widocznie musiałam żyć, aby was pochować i odnalazłam was, Jasieńku, tego samego dnia, obydwóch, tam na Miodowej, na cmentarzyku i na Solcu, przy domku, na grobie Janka Bonawentury przy Miodowej zachowały się nagrobne tabliczki, pisze Joanna. Miejsce pod drzewem zapamiętał ostatni dowódca Rudego, Witold Morawski Czarny, który pomógł w odszukaniu grobu. Andrzeja znaleźli na Solcu, w miejscu, gdzie zginął, jego przyjaciele i podwładni. Jadwiga Romocka, matka, zapisała w swoim pamiętniku. Chłopcy odkopali do połowy Andrzeja, wręczyli mi krzyż harcerski, odcięli koalicyjkę z odznaką Agricoli, pokazali rengraf z Matką Bożą Ostrobramską. Podali mi płóciemną torbę, z której posypały się zupełnie świeże cukierki. Żadnych dokumentów, ale tożsamość najzupełniej stwierdzona. A najpiękniejsze jest to, że Jadwiga Romocka nigdy nie miała pretensji do dowódców powstania. Nigdy się nie użalała. Uważała, że jej synowie złożyli ofiarę dla ojczyzny. To jest sposób myślenia, który dzisiaj budzi czasami zdziwienie, wzruszenie ramion, a czasami jakąś jeszcze szyderczą uwagę. W tej książce jest mnóstwo takich właśnie epizodów, takich fleszów historycznych, dlatego jest to książka moim zdaniem znakomita. Ktoś powie, że nie opowiada o wszystkim, co się wydarzyło w powstaniu, bo nie ma takich książek, które opowiadają o wszystkim. Dokonuje się wyboru.
Zamysł, żeby o wszystkim. Mamy profesora Witolda Kierzuna. Mam nadzieję, że i nasi słuchacze czy widzowie będą mogli się z nami komunikować. Panie profesorze, witamy serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Kłaniam się serdecznie.
Panie profesorze, pan napisał przedmowę do książki, ale może ją będzie każdy mógł przeczytać, kto chętny będzie czytać tą książkę, ale chcieliśmy zapytać o tą słuszność. Pan jest na zdjęciu, na tej książce. Pan może powiedzieć to z własnego doświadczenia, jako ten, który powstanie przeżywał jako młody człowiek. Słusznie czy niesłusznie? Co najważniejszego pan chciałby dziś w przeddzień 70. rocznicy Powstania Warszawskiego powiedzieć naszym słuchaczom i widzom?
Ja zresztą tak jak wszyscy moi koledzy byliśmy, absolutnie jesteśmy zdania, że powstanie musiało wybuchnąć, bo gdyby powstanie nie wybuchło, trzeba dokładnie znać sytuację polityczną, prawda, i sytuację wojskową. Sytuacja była bardzo prosta, mianowicie powstanie wybuchło wcale nie 1 sierpnia, a powstanie wybuchło 28 lipca. Mianowicie decyzją ludności Warszawy, całej ludności Warszawy, odmowy wykonania wojskowego rozkazu budowania fortyfikacji. Warszawa została ogłoszona fortecą, Festung Warszą, i zgodnie z rozkazem Ludwika Fischera, gubernatora dystryktu Warszaw, Mieliśmy się dnia 28 lipca o godzinie 8 rano 100 tysięcy warszawiaków zgłosić do budowy fortyfikacji po to, żeby armia niemiecka mogła bronić Warszawę przed Związkiem, przed Czerwoną Armią. I nikt się nie zgłosił, to znaczy 20 czy 30 osób. To był pierwszy w historii w ogóle całej okupacji przypadek, że wojskowy rozkaz, a wiadomo, że wojskowy rozkaz niewykonanie to jest kara śmierci, nie został wykonany przez 100 tysięcy warszawiaków. Oczywiście to była decyzja miliona wszystkich. No bo konkretnie, no ja tą decyzję podjąłem, prawda, ale tą decyzję moja matka i moja rodzina, która mieszkała, wszyscy ją zaakceptowali i powiedzieli, tak, nie pójdziesz, nie będziemy budować im fortyfikacji. I w tym momencie wybuchło powstanie. W tym momencie był zbiorowy akt protestu, który groził czym? Zamordowaniem 100 tysięcy warszawiaków. A w każdym razie przynajmniej połowę, prawda, tych 100 tysięcy, bo była sprawa druga. Przecież trzeba być, no bardzo przepraszam, człowiekiem pozbawionym zupełnie rozumu, żeby nie rozumieć jednej rzeczy, że jeśli ja chcę bronić miasta, jestem dowódcą niemieckim, to ja nie mogę bronić miasta, wiedząc o tym, że w tym mieście jest 40-tysięczna podziemna wroga armia. Pierwsza rzecz po to, żeby bronić, to tę wrogą armię trzeba zlikwidować. Co jest rzeczą zupełnie logiczną, normalną, prawda, i trzeba było być durniem, żeby takiego wyroku nie dać. W związku z tym myśmy 28 wywołali powstanie i już byliśmy skazani na karę śmierci. I w związku z tym 28 lipca został wydany rozkaz powstania. Godzina 28 lipiec. Mobilizacja. Wszyscy zgłaszamy się w punktach zbiorczych przedtem przygotowanych z bronią. Ja z dwoma kolegami dorożką z Żoliborza w walizkach wiozę broń naszego oddziału. I 12 godzin czekamy na rozkaz wyjścia już do akcji. Rozkaz nie przychodzi i 29 rano jest rozkaz broń schować, zostawić, a tymczasem wrócić jeszcze do domu. A więc to było tylko, że tak powiem, przedłużenie terminu. Wiadomo, że już powstanie musiało wybuchnąć, bo była taka sytuacja. I teraz co się dzieje dalej? Oczywiście sytuacja polityczna wygląda pozytywnie. Dlatego, że premier rządu polskiego w Londynie, Stanisław Mikołajczyk, nie pamiętam imienia, być może mylę imię, Mikołajczyk przyjeżdża 30 lipca do Moskwy po to, żeby porozumieć się i ze Stalinem, i po to, żeby porozumieć się ze Związkiem Patriotów Polskich, to znaczy Związkiem Polskich Komunistów, której przewodniczy pani Wanda Wasilewska, podstawowymi członkami jest Bolesław Bierut i Osóbka Morawski, no i tam jeszcze generał Prawin i tak dalej, polscy komuniści. I 3 sierpnia spotyka się ze Stalinem, a Stalin oświadcza, że on podejmie decyzję po porozumieniu z komunistami. I Mikołajczyk spotyka się 5 sierpnia i mówi tak, przyjechałem po to, ja reprezentuję rząd polski w Londynie, wy natomiast reprezentujecie tą siłę, którą tutaj Stalin chce wprowadzić do Polski, po to, żeby Polska mogła, prawda, się rozwijać, my musimy się porozumieć. W tej chwili jest już w Warszawie powstanie, wobec tego musimy uzgodnić to, że my namówicie Stalina, żeby Armia Czerwona, prawda, mocno uderzyła i w ten czas my stworzymy jakąś wspólną organizację, wspólny rząd. To, co zostało stworzone później, jak Mikołajczyk został wicepremierem. I na to Wasilewska przede wszystkim, prawda, która, no, to jest powszechne, no, świadectwo, prawda, wszystkich tych, bo tak akurat się składa, że ja miałem kontakt z Prawinem, bo Prawin potem był wiceprezesem banku i wie, parokrotnie z nim rozmawiałem. wszyscy wiedzieli o tym, że Wasilewska jest kochanką Stalina. To znaczy, każdy telefon Wasilewski do Stalina, Stalin natychmiast ją przyjmował. I oni powiedzieli tak, w Warszawie jest jakaś głupia awantura, my absolutnie nie pomagamy i my stoimy na stanowisku, że wy nie macie w Londynie żadnych uprawnień. My jesteśmy, będziemy jednym, jedynym rządem niepodległej Polski. I 7 sierpnia Mikołajczyk z niczym wraca do Londynu. Tak wyglądała ta zewnętrzna sytuacja. A co się dzieje teraz u nas? My jesteśmy oczywiście już zdekonspirowani, bo proszę sobie wyobrazić, że dnia 28 o godzinie 8 40 tysięcy ludzi wyjechało ze swoich mieszkań i zgromadziło się w różnych punktach Warszawy. Oczywiście mieliśmy wszędzie mieliśmy szpiegów niemieckich, to nie uległo wątpliwości, no najlepszy dowód, że zginął nasz pierwszy dowódca. Niemcy o tym wiedzieli. Mało tego, dnia 29 zostaliśmy zdemobilizowani chwilowo o godzinie 8 i w związku z tym z tych 40 tysięcy prawdopodobnie przynajmniej z 30 gdzieś pracowało, ci przyszli do pracy wiele parę godzin później. Czyli myśmy już byli zdekonspirowani. Wiadomo, prawda, że my jesteśmy, broń już jest zgromadzona, tam ta broń, którą mamy i my tylko czekamy. I co robią teraz Niemcy? Dostajemy wiadomość, między innymi ja dostałem wiadomość, o której zresztą natychmiast zameldowałem. Dlaczego? Bo mój kolega gimnazjalny i kolega z Armii Krajowej, mianowicie był, jego matka była Niemką. Bardzo przyzwoitą Niemką, nastawioną, że tak powiem, antyhitlerowską, bardzo dużo pomagała nam, Polakom, między innymi umożliwiła nam słuchanie radia i tak dalej, i tak dalej. I ona dostaje tajny rozkaz, że dnia 2 sierpnia cywilna ludność warszawska, a jej było dużo, bo cała administracja była niemiecka, ma być przygotowana do ewakuacji, przygotować jedzenie na 2 dni. A więc 2 sierpnia jest ewakuacja, prawdopodobnie tego samego dnia po ewakuacji rannych Niemców będzie, prawda, zamordowanie 100 tysięcy. Bardzo proste. Po prostu otacza się to, cośmy przeżyli parę razy w ciągu okupacji. Otacza się karabinami maszynowymi jakąś dzielnicę i wchodzi się do każdego domu, do każdego mieszkania i tam robi się rewizja. Mało tego, tutaj stamtąd z każdego mieszkania wyprowadza się na przykład mężczyzn między 16 a 60 rokiem życia. I z każdego domu, z każdej dzielnicy ustawia się ich w jednym szeregu i z karabinu maszynowego natychmiast wszystkich ich się rozwala. No i koniec. A jednocześnie się organizuje bardzo szybko zespół, który te ciała składa, prawda, i pali. To było tak na woli. I to miało być, niewątpliwie by było. Więc teraz, proszę, to jest zupełne bzdurstwo, prawda, że powstanie, prawda, zostało niepotrzebnie wywołane, ono musiało powstać. Gdyby powstania nie było, to te 100 tysięcy byłoby wymordowane, a ludność cała byłaby ewakuowana. A skąd my to wiemy? Wiemy dlatego, że przed nami, przed Warszawą, miastem fortecą został ogłoszony Mińsk Litewski, obecna stolica Białorusi. I co się tam stało? Tam oczywiście nie było podziemnej armii, wszyscy 100% ludności zostało ewakuowanych. Mińsk Litewski bronił się jako forteca, bo to jest zasada forteca, to znaczy broni się do ostatniego żołnierza. Został zniszczony w 92%, a jak po wojnie okazało się, z ewakuowanej ludności 40 tysięcy zginęło w czasie tej ewakuacji, bo ona była niesłychanie ostra, niesłychanie rygorystyczna. Prawda? Więc oczywiście to była druga szansa na Warszawę. Byłoby tak, wymordowano by te 100 tysięcy. W tej chwili ja bym z wami, szanowni redaktorzy, nie rozmawiał, bo oczywiście mnie by zamordowano w ten czas. Cała ludność Warszawy by wysiedlono, no i oczywiście w tak brutalny sposób, że więcej zginęło niż zginęło później, prawda, w czasie powstania. powstania, a Warszawa byłaby broniona, bo była bardzo ważnym punktem strategicznym. I byłaby zniszczona tak samo jak Mińsk w 90%. Przy okazji chciałem przypomnieć, że po powstaniu Warszawa była zniszczona w 35%. Pełne zniszczenie Warszawy nastąpiło po powstaniu. Przyjeżdżały już ekipy, które, prawda, z poszczególnych gmin miały przydziały, które wyrywały nawet obramowania okien, drzwi, wszystko, prawda, rabowano wszystko, co było w poszczególnych domach, a potem te domy były palone. Mój dom, w którym ja mieszkałem, został w całości wysadzony później w powietrze. Taka była rzeczywistość. W związku z tym to była tak zwana tragedia grecka. Gdyby nie było powstania, byłoby prawdopodobnie jeszcze gorzej, a w każdym razie nie lepiej. Natomiast to, że wybuchło powstanie, to było między innymi wynikiem naszej postawy. Myśmy uważali, że lepiej zginąć, niż żyć w niewoli. I ci wszyscy ludzie, prawda, no nie chcę używać, prawda, obrażających określeń, którzy nie mogą sobie wyobrazić, czym była okupacja. Okupacja zniszczyła nas całą młodość. Myśmy przez 5 lat, 10 godzin trzeba było siedzieć w mieszkaniu, była godzina policyjna, nie można było wyjść, nie było niczego, nie było radia, nie było możliwości w ogóle zabawy. Dlaczego? Bo zabawa w godzinach nocnych była bardzo niebezpieczna. Bo jeśli był hałas, były stale patrole niemieckie, które szły, słyszały, że gdzieś tam jest jakaś muzyka, prawda, coś się w nocy. Zaraz by przychodzili, ale jakby zobaczyli zestaw, grupę, prawda, kilkunastu, powiedzmy, młodych ludzi, no to od razu z miejsca do kontroli, prawda, i gdzie, na Pawiak. A z Pawiaku była droga, praktycznie rzecz biorąc, w większości przypadków była, prawda, do obozu koncentracyjnego. A poza tym sobie nie mogą wyobrazić w tej chwili ludzie, którzy w tej chwili żyją, że co pewien okres czasu były publiczne egzekucje na ulicy Warszawy. A prawie że co dzień były czy tu, czy tam tak zwane lapanki. To znaczy szybko otaczano jakiś kawałek, jakieś 2-3 ulice i natychmiast kontrolowano dokumenty. I oczywiście, jeśli chodzi o młodych ludzi, to olbrzymia większość dokumentów była nieakceptowana. I w ten sposób poginęło masę ludzi, nas, prawda, z moich kolegów, których skończyłem, prawda, razem w szkole, połowa w ten sposób zginęła. Potem, prawda, były stale aresztowania, stale co rusz, to a to dzisiaj Zbysia Krzysika, to Jakubowskiego, a to tego, i po 2-3 miesiącach przychodziła depesza, elegancka depesza. Zawiadamiamy, że ten i ten i ten, dnia tego i tego, tego, zmarł w obozie Auschwitz zapalenia płuc na przykład, prawda? Tak wyglądała ta rzeczywistość i dlatego powstanie musiało wybuchnąć. Dlatego powstanie, moim zdaniem, gdyby nie było rozkazu, to czy tak i czak ono by wybuchło. A była taka chwila, że mogło wybuchnąć na rozkaz, wiecie państwo kogo? Witolda Kierzuna. Dlatego, że ja byłem już, jak to się mówi, zasypany, mieszkałem w mieszkaniu, w którym był skład broni. Skład broni naszego oddziału specjalnego, prawda? Mieliśmy pistolety maszynowe, mieliśmy granaty, mieliśmy pistolety ręczne, mieliśmy karabiny, prawda? I przyszło do mnie 4 kolegów. I spojrzeliśmy przez okno, w ten czas akurat Niemcy się wycofywali. To był 21, 2, 3, 4. To było chyba 25 lipca. I koledzy moi, spójrz, wycofują się Niemcy, nawet jadą na wozach zaprzężonych w konie. No przecież to nonsens, dlaczego my nie rozpoczynamy powstania? Natychmiast zdobędziemy Warszawę, bo armia niemiecka jest w odwrocie. I w ten czas jeden z kolegów mówi, słuchajcie, jeśli my teraz z trzeciego piętra otworzymy ogień i zabijemy, powiedzmy, kilkudziesięciu natychmiast Niemców idących, to koledzy, którzy mają też broń, prawda, bo na Żoliborzu sami wiedzieliśmy o tym, że było parę punktów jeszcze zbiorczych, oni też rozpoczną. Jak Żoliborz rozpocznie, to Warszawa też, prawda. No i w ten sposób zdobędziemy Warszawę. No i na to dwóch mówi, nie, my tak nie możemy, prawda, postąpić, bo my jesteśmy żołnierzami, nie ma rozkazu. I nas jest 5, 2 mówi tak, 2 mówi nie. I w ten czas mówią, no dobrze, 5 jesteś ty, twoja decyzja. Ja muszę powiedzieć, że przez moment zastanawiałem się sobie, wyobrażam sobie, że mam pistolet maszynowy, ten mój, który potem miałem, szmajser niemiecki w czasie powstania, że ja otwieram lufcik z okna i strzelam, prawda, do tych wrednych Niemców, którzy przez 5 lat zniszczyli nasze życie, wymordowali nasza część naszej rodziny, wymordowali naszych przyjaciół. Ale w ostatnim momencie pomyślałem sobie, no jednak ja jestem podchorążym, ja składałem przysięgę wojskową posłuszeństwa, nie ma rozkazu i wobec tego powstania nie wywołaliśmy.
Panie profesorze,
tak wyglądała ta sytuacja. A jeszcze jest jeden element, który jest zupełnie nieznany, jest ukryty przez historyków światowych. Porozumienie Roosevelta ze Stalinem. To było w momencie, kiedy wojna rozpoczęła się i Roosevelt dał, prawda, olbrzymie zaopatrzenie w ramach tak zwanego projektu Lend-Lease Związkowi Radzieckiemu. To były olbrzymie dostawy wszystkiego. Zbroi, wszelkiego rodzaju materiałów i tak dalej, i tak dalej. I w ten czas kardynał Francis Spellman, mianowicie uważany, nazywany tak popularnie papieżem amerykańskim, zwrócił się do Roosevelta z prośbą o natychmiastowe spotkanie. I mówi, dobrze, my pomagamy wrogom chrześcijaństwa. My dajemy materiał po to, żeby wrogowie chrześcijaństwa zwyciężyli. Rosjanie, Związek Radziecki. I na to Roosevelt powiedział, Wasza Ekscelencjo, jeśli Wasza Ekscelencja da mi oświadczenie, że zachowa w tajemnicy to, co właśnie powiem, przez 25 lat po mojej śmierci, to ja ujawnię moją koncepcję wojny. Otóż ja chcę, żeby po wojnie Związek Radziecki skończył jako najpotężniejszy kraj w Europie. Żeby możliwie dużo zajął terenu i w związku z tym, żeby mógł być moim sojusznikiem w walce z kolonializmem. Bo największą, że tak powiem, okropnością ludzkości jest kolonializm. Mają takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, prawda, w straszny sposób wykorzystują te swoje kolonie. Co jest prawdą. Ja pracowałem prawie 10 lat w Afryce i muszę powiedzieć, że to, co ja dowiadywałem się o okrucieństwie Francuzów i Anglików w okresie kolonializmu, to są rzeczy przerażające. I w związku z tym, a na to ja właśnie chcę doprowadzić do takiego końca wojny. I na to Spellman mówi, kardynał Spellman mówi, no dobrze, ale w ten sposób niszczymy chrześcijaństwo. Mówi, nic podobnego. Bo Stalin już wyraził zgodę na to, żeby w kompaniach Armii Czerwonej byli popi, księża prawosławni i mało tego, otworzył ośrodek centralny szkolenia księży popów prawosławnych i mnie oświadczył, że po wojnie wprowadzi demokrację. Oczywiście będzie wspaniała okazja, żeby wykonać to zadanie, które myśmy rozpoczęli w 1775 roku, zdobywając, prawda, Stany Zjednoczone, wypędzając kolonizatorów angielskich. I dlatego w ten czas, kiedy wojna mogła w Polsce się skończyć w 1943 roku, po zdobyciu Afryki, po pogromie armii Rumla, kiedy był problem uderzenia z południa od Afryki na Europę, to Churchill przygotował plan. Uderzamy na Grecję, która jest słabo zabezpieczona, a potem mamy całą Jugosławię zdobytą już przez Tite, który jest oczywiście naszym sprzymierzeńcem. A dalej na północ to mamy już tylko Węgry, które oczywiście są w ogóle nastawione antyniemiecko, a potem mamy już Polskę, 400 tysięcy podziemnej armii. W ciągu 4-5 miesięcy obejmiemy Polskę. Niemcy w ten czas są gdzieś tam już koło Stalingradu, są wzięci z dwa ognie, Armia Czerwona i Armia Amerykańsko-Brytyjsko-Polska, no i Niemcy oczywiście zostają pokonani, ale Związek Radziecki dochodzi tylko Czerwona Armia do granicy Polski z roku 1939 roku. I na na to w Casablance, i te ci właśnie wspaniali ludzie, którzy tak krytykują, nikt z nich nie czytał. Trzeba przeczytać, jak wyglądała ta konferencja Roosevelta w Casablance. Churchill pięścią bił stół i mówi, uderzenie, bo Roosevelt powiedział, nie zgadzam się, uderzamy na Włochy. Bił pięścią i mówi, to jest głupstwo. We Włoszech jest prawie, że cała armia włoska. Mało tego, jest straszny, górzysty teren. To my tam, prawda, przez Włochy, to my dojdziemy do centralnej Europy, w ogóle do granic, prawda, z Niemcami, dojdziemy tam za rok. A tu za 3-4 miesiące będziemy mieć już całą Europę, bo będziemy mieć środkową Europę i będziemy mogli zniszczyć armię niemiecką natychmiast. A Roosevelt powiedział nie. I mało tego, później, w ten czas, kiedy Churchill jednak wystąpił w czasie powstania, wysłał depeszę do Roosevelta, żeby wspólnie wystąpić do Stalina, żeby Stalin zgodził się na lądowanie na lotniskach zajętych przez Armię Czerwoną na terenach polskich z pomocą dla Polski. I na to Roosevelt odpowiedział, pełny tekst jest znany, prawda? Mniej więcej w taki sposób. Nie zgadzam się na wysłanie żadnej tego typu depeszy do Stalina, bo ona nie jest zgodna z moją koncepcją strategiczną. No oczywiście, dlatego że w ten sposób, prawda, Związek Radziecki by nie mógł w pełni objąć całej środkowej Europy i dalej, prawda. Tak wyglądała rzeczywistość. I jeszcze jedno, mianowicie Czujkow, marszałek Związku Radzieckiego, w swojej drugiej poprawionej, bo pierwszą wydał, prawda, wcześniej, w latach 90. w książce napisał, wstrzymanie ofensywy pogromu Niemiec przez na 5,5 miesiąca pod Warszawą spowodowało to, że Armia Czerwona doszła dopiero, prawda, na wiosnę, w maju dopiero doszła do Berlina, bo Niemcy przez te 5,5 miesiąca zbudowali wał pomorski, ciężki do, prawda, do przełamania. Gdyby tego nie było, gdyby Warszawa, prawda, była od razu walczona, zdobyto Warszawy i szło się dalej, prawda, to w ten czas my byśmy doszli do Renu. Oczywiście, gdyby Armia Czerwona doszła do Renu, to zgodnie z tezą Roosevelta by została i w związku z tym Związek Radziecki miałby całe Niemcy. A Związek Radziecki, mając nie tylko ten kawałek wschodni, ten słabszy Niemiec, miał całe Niemcy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do tej chwili mielibyśmy Polską Republikę Ludową i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tak wygląda rzeczywistość. I to wymaga teraz w tej chwili olbrzymiej akcji polskich historyków. I to jest skandal, bo ja się spotkałem z Zakładem Historii Polskiej Akademii Nauk, 20 paru mądrych naukowców. Okazuje się, że nikt nie zajmuje się historią powstania. Historią powstania zajmują się publicyści i zajmują się publicyści przede wszystkim o rodowocie komunistycznym. Dlatego, że największy skandal to było właśnie to, że Związek Patriotów Polskich w ten czas nie stanął na wysokości zadania i interesu Polski, swojego narodu, jakby nie było, przecież to byli Polacy, nie postawił wyżej niż doraźny interes partyjny. I to była potworna decyzja. I w związku z tym całe to środowisko, cały czas, zgodnie zresztą z opinią Stalina, no trzeba przeczytać, prawda, te listy później z 20 sierpnia, list Stalina do Churchilla, który Stalin interweniował, że to jest, prawda, awantura po to tylko, żeby zdobyć władzę i tak dalej. No przecież wiadomo było, że żadna możliwość zdobycia władzy już w ten czas nie była z naszej strony, bo po prostu przy tym, jak była Armia Czerwona weszła, to byłoby tak z całym rządem, jak było ze mną. Ja uciekłem z niewoli niemieckiej, już studiowałem w Krakowie, zostałem aresztowany, spędziłem, prawda, wywieziono mnie do Związku Radzieckiego, siedziałem w obozie na pustyni Karakum w temperaturze lipcu 56 stopni, pijąc tylko słonowodę i na cały zespół 86% w ciągu 4,5 miesiąca zginęło, prawda. Więc oczywiście siła Stalina była olbrzymia, prawda, także gadanie to, że on wstrzymał się, no bo on bał się, że tutaj, prawda, rząd polski tam dojdzie do władzy, no to oczywiście to wszystko było bzdurstwo. A zdradził nas przede wszystkim Roosevelt, ale zdradził nas także i Churchill. Dlatego, że w Teheranie Roosevelt w tajemnicy przez Churchilla w czteroosobowym spotkaniu dwóch tłumaczy, Stalin i Roosevelt. Roosevelt od razu z miejsca, mam tekst ten, i ten tekst, będę zdecydował się go opublikować, to musi być opublikowany. Zaczyna się od tego, witają się i Roosevelt mówi, że ja się zgadzam na granicę Polski według linii Kercona numer A. A numer A to było bez Lwowa i B, bo potem Kercun zrobił drugą linię i jednak stwierdził, że Lwów jest starożytnym polskim miastem, prawda, i nie może być oddany. Ale stawiam panu warunek, panie marszałku, że pan to zachował w tajemnicy, dlatego że ja chcę jeszcze głosować, chcę, żeby Polacy, tych 9 milionów Polaków na mnie głosowali, więc muszę zachować to w tajemnicy do wyborów na trzecią kandydaturę prezydencką. I na to Stalin mówi, uroczyście stwierdzam, że ja zachowam to w tajemnicy. I Roosevelt wraca do Stanów Zjednoczonych, 43 rok, jest posiedzenie kongresu i któryś z kongresmenów zadaje pytanie, panie prezydencie, czy w Teheranie były rozmowy na temat granicy Polski? I Roosevelt dokładnie podnosi lewą rękę do góry, tak jakby, prawda, przysięgał i mówi, uroczyście oświadczam, że w Teheranie żadnych rozmów na temat granicy Polski nie było. Po czym co robi? Zaprasza kierownictwo Kongresu Polskiego i oni przychodzą, na ścianie wisi mapa Polski przedwojennej, robi takie zdjęcie. Dwóch członków kongresu, mapa, i stoi Roosevelt i palec trzyma na Lwowie. Czyli demonstruje, że on się będzie bił o to, żeby Lwów był polski. Chodzi o te 9 milionów głosów, prawda? Takie zdjęcie wisiało w kongresie, oglądałem osobiście powiększone. Chyba warto byłoby, żeby znowu je opublikować.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to, co pan powiedział na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Dziękujemy bardzo za to świadectwo człowieka, który no, jest powstańcem Powstania Warszawskiego. Panie redaktorze.
Taka refleksja mnie naszła, ojcze. Park imienia prezydenta Wilsona, tego, który domagał się wolnej Polski z dostępem do morza w Poznaniu po wojnie, został zmieniony, zmieniono mu patrona. Natomiast ulica Roosevelta w Warszawie była w najgorszym okresie komunistycznej opresji. Parę lat temu znakomity film dokumentalny BBC, dwóch publicystów, historyków brytyjskich. Chyba go nie doceniamy, tego filmu. Warto ten film przypominać, ponieważ tam sprawa polska jest, tytuł filmu II wojna światowa za zamkniętymi drzwiami. I sprawa polska jest w centrum uwagi. To było fascynujące dla mnie, jak oglądałem tych 6 odcinków ponadgodzinnych z inscenizacjami dotyczącymi spotkań Roosevelta ze Stalinem, z Churchillem, innych. Fascynujące, że cały czas sprawa polska, sprawa Katynia jako najohydniejszej zbrodni na jeńcach wojennych i to, co pan profesor mówił, wyjaśnia właśnie tę tajną historię. Ja czasami mówię o Powstaniu Warszawskim w ten sposób i patrzą na mnie ludzie jak na wariata i sobie uświadamiam, że to jest skrót myślowy, że muszę unikać takiego mówienia. Ja czasami patrzę na Powstanie Warszawskie jako na późną realizację drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow. My wiemy o tym pierwszym pakcie z sierpnia 1939 roku, o planach podziału Europy, stref wpływów. Ale był drugi tajny protokół do układu granicznego sowiecko-niemieckiego z 28 września 1939 roku i w tym tajnym protokole Sowieci i Niemcy obiecują sobie, że nie dopuszczą do żadnej polskiej propagandy. Potem na podstawie tego tajnego protokołu odbywały się te haniebne narady Geheime Staatspolizei i NKWD w Krakowie, w Przemyślu, w paru innych miastach. No, profesor Materski do tej pory stawia taką tezę, że być może zbrodnia katyńska i niemiecka zbrodnia AB na polskiej inteligencji w 1940 roku były skoordynowane. Ja widzę powstanie warszawskie jako ostatni akt tej złowrogiej współpracy niemiecko-sowieckiej, tylko akt niepisany, bo już było morze przelanej krwi sowieckich i niemieckich żołnierzy. Już było po każdej ze stron po kilkadziesiąt tysięcy zagłodzonych żywcem jeńców wojennych. Jedni, drugich byli warci. Ale instynktownie w tym miejscu, w Warszawie, znienawidzone jako stolica wolnych Polaków, i tak należy powstanie warszawskie nazwać, jako powstanie wolnych Polaków, ci dwaj byli krwawi bliźniacy, jak ich nazwał rosyjski poeta Andrzej Wozniesieński, po raz ostatni ze sobą współpracowali w sposób niepisany, instynktowny niemal.
Znaczy, można się tu odnieść też do pewnej jakiejś takiej analogii, bo w oddziałach niemieckich znaleźli się Rosjanie, którzy przeszli na stronę niemiecką. To bywała ta osławione oddziały Kamińskiego, RONA, która Ruska Obronna Narodna Armia, która dokonała między innymi rzezi na Woli i po prostu osławili się okropnym bestialstwem. Czyli to jak gdyby też można powiedzieć, że to były też dzieci Stalina, które się w pewien sposób przeniewierzyły, tak, i mordowały, tak, Polaków, którzy byli niebezpieczni już po wojnie dla jednych i drugich, bo Niemcy ogłaszając właśnie, i Hitler, i Himmler, podpisując jak gdyby wyrok na warszawiaków, mówią o tym, że w następnych pokoleniach nawet to będzie jakaś korzyść, jeżeli ten kraj, który zawsze stał tutaj na drodze do realizacji interesów zarówno niemieckich, jak i sowieckich, bo to było najgorsze, jeżeli Rosja z Niemcami się dogadała, bo wtedy my najwięcej na tym cierpieliśmy, to widać było tutaj, stoją te wojska sowieckie, które już wiemy, co nam niosą, bo mamy przykład i mamy dowody na wschodzie. Tutaj wspomniane była wspólna akcja Ostra Brama, ale jak się skończyła, to wiemy aresztowaniem
Ale sama akcja wojskowa była nienaganna.
Ale potem skończyło się i Krzyżanowski Wilk został aresztowany od razu i żołnierze zostali, AK-owcy zatrzymali w Miednikach Królewskich, gdzie stworzono obóz, skąd wywożono ich na wschód. Czyli wiedziano było, czego możemy się spodziewać. Zresztą warszawiacy dokładnie wiedzieli, bo w poezji chociażby Czerwona Zaraza, to jest bardzo wymowne, na co czekają. Na tą zarazę, która z jednej strony uchroni przed tym...
To jest bardzo dobry przykład, który podałeś, tak, tak. Wiersz słynny Ziutka, pisany 2 tygodnie przed śmiercią.
Tak, tak, tak.
Młodziutki człowiek, 21-letni, który ma świadomość tego, o czym mówił przed chwilą profesor Kierzum, że to jest jak w tragedii greckiej starożytnej. Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. No to co to jest za wybór? Kto by chciał wybierać między czerwoną zarazą a czarną śmiercią? Więc wybieramy powstanie wolnych Polaków z nadzieją, że, tak jak mówił Traugut, nie wiem, czy jest sens tej akcji, ale wiem, że jest mus. Że jest mus, bo walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Chciałem, że tak powiem, my skończyć, jeżeli można.
Nie można.
To już wracam.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom za to, że byli razem z nami podczas tego ważnego dnia w przeddzień 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Nasz temat, powstanie, gloria victis. Chwała naszym bohaterom, chwała powstańcom warszawskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Tak.